Już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, eurodeputowana Konfederacji, pani Anna Bryłka. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
No i może najpierw jeden ogólny komentarz. Nowe siły w Parlamencie Europejskim, bardzo głośne, szeroko komentowane przemówienie pani koleżanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik skierowane do Ursuli von der Leyen. A mnie ciekawi, jakie były reakcje, jakie były te rozmowy w kuluarach, jak rozkłada się obecnie podział sił w Unii Europejskiej?
No pani redaktor, podział właściwie cały czas jest zdominowany przez ten poprzedni układ, czyli Europejska Partia Ludowa cały czas pozostaje tą największą grupą w Parlamencie Europejskim. Natomiast to, co cieszy, to to, że trzecią grupą w Parlamencie Europejskim są siły konserwatywno-prawicowo-wolnościowe, zbudowane przede wszystkim na sojuszu Marine Le Pen i Viktora Orbana. Frakcja Patrioci dla Europy, która stała się trzecią siłą w Parlamencie Europejskim, osłabiając EKR, ponieważ Vox przeszedł z EKR-u właśnie do Patriotów. Także to na pewno cieszy. Natomiast z drugiej strony...
Ale z drugiej strony, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jednak Patrioci dla Europy na ten moment no, nie mają ani przewodniczącego, ani nawet wiceprzewodniczącego w żadnej komisji.
Tak, nie mają nawet wiceprzewodniczącego też Parlamentu Europejskiego, tak, to prawda. Pani redaktor nawiązuje do tego kordonu sanitarnego, którą objęte są no, prawicowe partie przede wszystkim, które no, mają dość sporą reprezentację, bo tych posłów o takim profilu są właściwie zrzeszeni w trzech grupach w Parlamencie Europejskim. No i okazuje się, że pozostają poza tym kordonem sanitarnym, czyli po prostu wykluczeniem z pewnej grupy prac w Parlamencie Europejskim. No, to nie powinno nigdy mieć miejsca i Parlament Europejski, który stawia sobie za wzór właśnie te wszystkie wartości demokratyczne, wolności słowa i tak dalej, no okazuje się, że wcale w swojej własnej instytucji nie potrafi się o to zatroszczyć. No a tak naprawdę, jeśli wybór von der Leyen na kolejne 5 lat, no to po prostu jest nic innego, jak tylko i wyłącznie po prostu wzmacnianie tej emocji antyunijnej, bo doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że wybór von der Leyen na kolejne 5 lat to jest kontynuacja dotychczasowej polityki Komisji Europejskiej. To jest kontynuacja również tej polityki, przeciwko której tak bardzo masowo protestowali rolnicy w całej Unii Europejskiej. To jest też jak gdyby no, po prostu w przypadku Polski no, dalsze podnoszenie kosztów życia Polakom, więc no, to jest wzmacnianie właśnie tej emocji antyunijnej, no i partii, które te emocje po prostu agregują.
No właśnie, bo pani była jedną z tych posłanek, które od początku, kiedy na przykład no, mówimy o Fit for 55, no, alarmowała pani o tych gigantycznych kosztach po prostu, które będą ponoszone przez Polaków. Rozmawiałyśmy także kilka dni temu na temat kolejnej kadencji Ursuli von der Leyen, a teraz mamy, rząd przyznał się do tego, że przygotowuje się do wdrożenia unijnego systemu ETS2. Proszę powiedzieć, co ono oznacza dla Polaków?
No przede wszystkim wzrost cen w paliwie do zasilania pojazdów i paliwie kopalnym do ogrzewania budynków. To znaczy system ETS2 to jest rozszerzenie systemu ETS1 na transport drogowy i na budownictwo. No i dotychczas to było tak, że no my w cenie czy w rachunku za energię elektryczną mieliśmy taki zaszyty podatek w ramach tego ETS1, no i teraz ten podatek jest rozszerzony na kolejne obszary. Ten ETS2, no to jest oczywiście element pakietu Fit for 55, on jest przyjęty w formie dyrektywy, został publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w maju rok temu. No i teraz polski rząd musi to prawo implementować i wdrożyć w życie. No i tutaj analitycy, eksperci no po prostu zaczęli przeliczać, ile to będzie kosztowało. No i okazuje się, że wedle wyliczenia środka analitycznego WEIT w 2027 roku litr oleju napędowego wzrośnie o 60 groszy. Oczywiście przy optymistycznym założeniu, że ta cena utrzyma się na poziomie tych 45 euro za tonę dwutlenku węgla, no ale okazuje się, że to raczej nie będzie do utrzymania, no będzie pewna liczba uprawnień do wykupienia na rynku, na tych podmiotów, które będą musiały wykupywać te uprawnienia, będzie po prostu bardzo dużo. No i eksperci wyliczają po raz kolejny, że w 2020 2031 roku litr oleju napędowego może zdrożeć nawet o 2,30 zł. No to jest gigantyczny wzrost. Mówię tutaj akurat o tym oleju napędowym, no ale to będzie dotyczyło w tym samym bardzo podobnej sytuacji będą właściciele budynków, którzy ogrzewają swoje nieruchomości właśnie węglem czy gazem ziemnym, bo też są wyliczenia, że gaz ziemny zdrożeje od 2027 roku o 400 zł na tonie, a tona węgla o 580 zł na tonie. To jest rok 2027. No i no cóż, no to są gigantyczne, tak, to są gigantyczne koszty. Wszyscy, którzy tam obserwowali ten system ETS-1, czyli ten system do wykupywania tych uprawnień, które dzisiaj muszą wykupywać elektrownie, inne podmioty, ciepłownictwo, które jest objęte systemem ETS-1. Widzimy, jak ten system działa, że jest bardzo spekulacyjny i to podobnie będzie wyglądało niestety z tym systemem ETS-2. No a najwięcej po prostu zapłacą podmioty konsumenci, czyli ci, którzy znajdują się w ostatnim tym odcinku, no bo wiadomo, że ten obowiązek wykupywania tych uprawnień do emisji no nie będzie na konsumencie, tylko pewnie będzie albo na rafinerię, albo nałożony na dystrybutora paliw. Natomiast no, konsument końcowy po prostu w cenie tego paliwa no za ten podatek będzie musiał zapłacić.
No i trochę można powiedzieć, pani poseł, że wracamy do początku, no bo z jednej strony Unia Europejska mówi coraz głośniej o konkurencyjności gospodarki, o tym priorytecie, z drugiej strony no ten zielony ład, forsowany zielony ład, no wiemy, że w pewien sposób no, tę konkurencyjność po prostu niszczy, powiedzmy to wprost, tak? To są konkretne wyliczenia, dokładnie. Wiemy, z czym możemy się zderzyć za rok, za dwa, za pięć lat. No i pytanie, czy dzisiaj jakkolwiek jest to szerzej usłyszane, szerzej rozumiane, jakie są pani wrażenia z tych pierwszych tygodni w Parlamencie Europejskim?
No przede wszystkim, jeśli chodzi o tą konkurencyjność europejskiej gospodarki, no to przede wszystkim tam, czy przemówienie pani von der Leyen, czy przemówienie Roberta Metsoli, no ono jest po prostu samo w sobie wzajemnie się wykluczające. To znaczy nie da się utrzymywać konkurencyjności europejskiej gospodarki i proponować celu klimatycznego na rok 2040, który mówi o ograniczeniu emisji o 90%. To jest po prostu wzajemnie wykluczające się deklaracje. Natomiast chyba to, co mnie najbardziej tutaj, oczywiście, bo my musimy patrzeć na to wszystko przede wszystkim z perspektywy polskiej, bo są gospodarki, które sobie po prostu z tymi celami klimatycznymi, z Europejskim Zielonym Ładem będą radziły lepiej, ale są gospodarki takie jak Polska, które będą sobie radziły stosunkowo słabiej w porównaniu do innych państw członkowskich. No i teraz okazuje się, że mieliśmy kampanię wyborczą, my jesteśmy po kampanii wyborczej i wielu polityków, również przedstawicieli koalicji rządzącej, no mówi o tym, że trzeba przejrzeć się Europejski Zielony Ład, że trzeba go jakoś zracjonalizować, że trzeba go dostosować do polskich warunków, że wielu założeń nie powinniśmy realizować. No i okazuje się, że jak przychodzi do głosowania nad kandydaturą von der Leyen jako kandydaturą na szefową Komisji Europejskiej, no to ci politycy głosują za. No więc no, nie da się tego zrobić, nie da się po prostu zatrzymać Europejskiego Zielonego Ładu, popierając po prostu von der Leyen. A z tym po prostu mamy...
A z czego ta zmiana polskiej... może wynikać, pani zdaniem? Bo tutaj nie ma żadnego logicznego...
Pani redaktor, to poparcie, no to znaczy poparcie, no to jest pewien utrzymywanie się w głównym nurcie, tak? Przedstawiciele w Parlamencie Europejskim Polskiej Partii Rządzącej, no są w Europejskiej Partii Ludowej, z której też wywodzi się von der Leyen. No i utrzymywanie swojej pozycji w głównym nurcie wymaga również tego, żeby taką kandydaturę popierać. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że polscy Europejczycy jednak reprezentują Polskę i powinni głosować w interesie Polski. Głosowanie za tą kandydaturą nie jest głosowaniem w polskim interesie. Natomiast ta cała narracja i w czasie kampanii uprawiana, ale również teraz, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że za chwilę usłyszymy też od przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, że nie będzie żadnego ETS-2, że my to będziemy opóźniać albo nie będziemy wprowadzać, no tylko no, to są elementy, które są w mocy prawa i za chwilę Polska będzie znowu obciążona procedurą naruszeniową za brak wdrożenia tej dyrektywy ETS-2. Więc to jest na pewno takie trochę przerażające, że no, jeśli już widzimy potrzebę reformy Europejskiego Zielonego Ładu, to nie można po prostu popierać osoby, która jest właściwie odpowiedzialna za całe za całe wdrażanie tej absurdalnej, tej niszczącej polityki klimatycznej, bo to jest po prostu niszcząca polityka klimatyczna. Niestety cel, który sobie założyła Komisja Europejska, że zredukujemy w Europie bardzo drastycznie emisje, no oznacza, że po prostu te emisje zostaną wypchnięte poza Unię Europejską i tak naprawdę ten cel właściwie w żaden sposób nie zostanie zrealizowany.
To jeszcze spójrzmy na moment w kierunku rolników. Mówiłyśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet, relacjonowałyśmy protesty i w Polsce, i także w Brukseli. Jak obecnie wygląda ta wizja polityki rolniczej, polityki w Unii Europejskiej? Bo były oczywiście obietnice, że rolnictwo ma być na pierwszym planie, że będzie bardziej konserwatywne. Czy cokolwiek z tych obietnic ma w ogóle jakąś szansę na spełnienie?
Znaczy ja jestem raczej sceptyczna, dlatego że ja widzę te decyzje, które były przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, kiedy naprawdę Komisja Europejska starała się żadnej legislacji dotyczącej rolnictwa nie przyjmować, kiedy wycofano się z tego ugorowania, zamieniono je na tam ekoschemat, kiedy wycofano się z głosowania nad tym rozporządzeniem przywracania zasobów naturalnych. No i okazuje się, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego po prostu jest drastyczny powrót do tego, co było przed protestami rolników, to znaczy przegłosowane rozporządzenie o przywracaniu zasobów naturalnych, powrót do polityki realizowania ambitnych celów klimatycznych, właściwie radykalnych celów klimatycznych, no i pomysł wciągnięcia, co będzie pewnie za jakiś czas już stanie się też jakimś aktem prawnym, czyli rozszerzenie systemu ETS, nie tylko systemu ETS-2 na transport drogowy i budownictwo, ale stworzenie systemu ETS-3, do którego zostanie włączone również rolnictwo. I to jest też, właściwie to już się pojawia też w oficjalnych dokumentach i to się wiązałoby po prostu z realizowaniem tego celu klimatycznego ograniczenia emisji na rok 2040 o 90%. Czyli krótko mówiąc, ja jestem sceptycznie nastawiona do tej kolejnej kadencji i Parlamentu Europejskiego, i Komisji Europejskiej, pomimo tego, że naprawdę tych polityków o takim profilu prawicowym jest troszeczkę więcej w tym Parlamencie Europejskim, to i tak ta strategia, która została przyjęta w poprzedniej kadencji, będzie kontynuowana. To znaczy Komisja Europejska ma wszystkie narzędzia, to Komisja Europejska kieruje Unią Europejską, to Komisja Europejska podejmuje najważniejsze decyzje, i wiemy, jak to wyglądało w ostatniej kadencji, to będzie kontynuowane w tej kadencji. Jeszcze nadmienię, że cały czas do końca sierpnia będą zgłaszani kandydaci na konkretnych komisarzy. I to też jest ważna informacja, bo naprawdę możemy dostać bardziej zdroworozsądkowych komisarzy, tak zaproponowanych przez państwa członkowskie, natomiast możemy z drugiej strony naprawdę mieć zaproponowanych komisarzy, którzy są zupełnie oderwani od tej rzeczywistości, którzy w swoich decyzjach w ogóle kierują się właśnie nie takim dobrem wspólnym i takim utrzymaniem tego bezpieczeństwa żywnościowego, z utrzymaniem konkurencyjności europejskich gospodarstw rolnych, tylko właśnie ideologią. I to może być niebezpieczne, ale na te informacje musimy poczekać do końca sierpnia. Będzie propozycja komisarzy, dostaniemy propozycję też komisarza do spraw rolnictwa. Nawet nie wiem, które państwo członkowskie dostanie tą propozycję tego komisarza do spraw rolnictwa. No i potem ci komisarze będą przesłuchiwani też. Także zobaczymy, bo to są też ważne informacje dla konkretnych sektorów, bo jednak komisarz, który ma swoją działkę, ma oczywiście ograniczone, ale ma jakiś wpływ na kształtowanie tej polityki na poziomie Unii Europejskiej. Ja przypominam, że wspólna polityka rolna jest kształtowana w Unii Europejskiej i ważne, żeby osoba, która stoi na czele, po prostu ten interes rolników też chciała i mogła reprezentować.
To jeszcze na zakończenie, w przeciwieństwie do trójki swoich kolegów z Konfederacji, nie dołączyła pani do Europy Suwerennych Narodów. Między innymi jest w niej niemiecka partia Alternatywy dla Niemiec. Mówiła pani już wielokrotnie o powodach takiej decyzji, ale to oznacza, że teraz jest pani europosłanką niezrzeszoną. Czy taka jest pani ścieżka? Plan jest taki, aby tak było zawsze?
Nie, panie redaktor, my cały czas prowadziliśmy i prowadzimy. Teraz jest akurat przerwa wakacyjna, cały sierpień w Parlamencie Europejskim, natomiast prowadzimy te rozmowy i mam nadzieję, że już wkrótce uda się dołączyć do frakcji. Także to jest okres, powiedzmy, przejściowy. Wszystkie te negocjacje, oczywiście nie ma co do tego wątpliwości, zostały opóźnione przez wybory we Francji i Dołączanie do grup w Parlamencie Europejskim w czasie trwania kadencji nie jest niczym nadzwyczajnym, więc po prostu my czekamy cierpliwie na to, żeby tutaj wejść do grupy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, była gościem Radia Wnet. Dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.